Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do załogi Radia Wnet na patronite.pl/radiownet.
Dzień dobry. Obecny rok jest wyjątkowy. Będą głosowali wyborcy w ponad 40 krajach. Ponad 3 miliardy ludności w tym roku uda się do urn wyborczych. Ponad 40% ludności całego świata. Pierwsze wybory w Bangladeszu są już za nami. Natomiast dzisiaj powiemy o najważniejszych chyba w tym roku wyborach w Azji, na które czeka naprawdę cały region, które będą się już za tydzień. Dlaczego ważne są dla całego regionu i dlaczego mogą być koszmarem dla Xi Jinpinga? Na koniec powiem, kto je wygra oraz polemika z uznanym polskim ekspertem. Zaczniemy od kandydatów. Najbardziej znana Polakom jest przypuszczalnie partia kuomintangowska, czyli tak zwani nacjonaliści. Reprezentuje ich Ho. Był on wcześniej popularnym burmistrzem Nowego Tajpej, czyli takiej ogromnej dobudówki do Tajpej. Był także wyższym rangą policjantem i pochodzi z tradycyjnie tajwańskiej rodziny. Tak więc jest to dosyć odmienny kandydat kuomintangowski w porównaniu z tymi wcześniejszymi. Jego słabą stroną są stosunki międzynarodowe. Jak to Kuomintang? No jest tradycyjnie przyjazny Chinom, bardziej wrogi Japonii niż na przykład przedstawiciele innych partii, chociaż oczywiście odwiedził także i Stany Zjednoczone, i Japonię kilka miesięcy temu i była to pierwsza wizyta kandydata na prezydenta tej partii od 14 lat w Japonii. Ho oczywiście w ramach polityki swojej partii obarcza rządzącą obecnie partię DPP za brak dialogu poprzez cieśninę i za powstałe napięcia między obydwoma krajami, Tajwanem i Chinami, a także za ewentualną możliwość wojny. Według badań opinii publicznej spora część społeczeństwa chce zmiany na stanowisku prezydenta, a także ewentualnie w parlamencie, bo tego będą dotyczyć wybory w przyszły weekend. Niezależni wyborcy nie są jeszcze do końca zdecydowani. Jest spora część społeczeństwa, która nie wie, na kogo będzie głosowała. Młodej części społeczeństwa bliższy jest trzeci alternatywny, na nowszy kandydat, ale o tym za chwilę. Tak więc Ho jest przedstawicielem kuomintangowców, czyli nacjonalistów i obecnie pod względem popularności jest na drugim miejscu. Na pierwszym miejscu jest przedstawiciel obecnej partii rządzącej, DPP, czyli Demokratycznej Partii Postępu, Lai. Jest to ciekawa postać. Z wykształcenia jest kręgarzem, skończył studium, nie studia, ale dodatkowe studium na Harvardzie. Był przez 11 lat był posłem, potem był merem miasta Tainan w latach 2010-2017, a następnie premierem 2017-2020 i od 2020 roku jest wiceprezydentem. Otóż kandydat William Lai tak naprawdę nie rozszerzył swojej bazy wyborczej poza bazę partii DPP, ale o tym, o dokładnych danych będzie pod koniec. Także tak naprawdę porusza się mniej lub bardziej w ramach tego z poparcia, które partia i tak posiada. Nie rozwinął go poza to, co zastał. W większości badań opinii jest poniżej 40%. Ciekawa jest tutaj także jego wiceprezydent. Jest to Xiao. Xiao przyjechała akurat z Waszyngtonu, gdzie przez ostatnie lata była przedstawicielem Tajwanu. Wybór tej osoby na potencjalnego wiceprezydenta jest bardzo ciekawy. Xiao urodziła się w Kobe, w Japonii i jej rodzice to ojciec Tajwańczyk i matka Amerykanka. Dorastała w mieście Tainan, właśnie w którym Lai był merem. Szkołę i studia skończyła w Stanach Zjednoczonych. W latach 2008 była parlamentarzystką, a w latach 2020-2023 przedstawicielką, jak mówiłem, Tajwanu w Waszyngtonie. Co ciekawe, w roku 2021 była zaproszona przez administrację Bidena na jego inaugurację. Jest to pierwszy taki przypadek przedstawiciela Tajwanu, że mógł uczestniczyć w inauguracji prezydenckiej. Trzecim kandydatem jest Ko z Tajwańskiej Partii Ludowej. Był wcześniej Ko z wykształcenia także jest lekarzem, tak jak Lai, i to dosyć znanym i cenionym chirurgiem. W roku 2014 wygrał wybory, został merem Tajpej, gdzie był bardzo popularny. Między innymi zasłynął tym, że podróżował między innymi metrem i żył bardzo skromnie, był pracowity i ogólnie miał bardzo dobry, bardzo pozytywny image. Na przykład tak dalece, że Chińczycy postowali w chińskich mediach społecznościowych, chwaląc go właśnie za jego skromność i porównując z tym, jakimi flotami samochodów poruszają się chińscy oficjele, jak ogromne mają ilości współpracowników, różnych asystentów, a tutaj ten człowiek tak skromnie zarządza stolicą Tajwanu. Funkcję tę pełnił przez dwie kadencje i często jest i merowie miasta Tajpej często kończą jako prezydenci kraju, więc była to idealna odskocznia właśnie do prezydentury. W roku 2019 założył własną partię, która jest przewodniczącym i jest to taka alternatywa wobec właśnie tych dwóch głównych, czyli Kuomintangu i DPP. I on też ma, on cieszy się poparciem młodzieży, właśnie tych osób, które nie do końca są zdecydowane, nie bardzo popierają obie pozostałe partie, widzą jego jako alternatywę. Tutaj też jest ciekawy, jego wiceprezydent wybrał sobie no, taką dosyć kontrowersyjną osobę, czyli spadkobierczynią ogromnej fortuny, osobę bardzo bogatą, która ma też obywatelstwo amerykańskie, nie chce się go zrzec, także tu były spore kontrowersje. Także on, który przedstawiał się cały czas jako taki skromny, normalny, przeciętny Tajwańczyk, nie dość, że właśnie związał się tutaj przed wyborami z wielkim biznesem, to do tego dużym jego problemem są bardzo prochińskie poglądy, także ten wielki biznes i prochińskość zdecydowanie są jego kulą u nogi. Zobaczymy, jak to się odbije w trakcie wyborów. Natomiast Tajwańczycy nie samą cieśniną tajwańską żyją i trzeba dodać, że także problemami, jednymi z problemów są tutaj na przykład właśnie wysokie ceny mieszkań, niskie pensje. Podajmy kilka danych. W latach 90. ilość społeczeństwa, która identyfikowała się jako klasa średnia, to było około 40%. W tej chwili spadła do mniej więcej 25%, czyli ewidentnie następuje pauperyzacja społeczeństwa. Natomiast ilość obywateli, którzy określali się jako niższa klasa średnia, wzrosła z kiedyś 15% do obecnie 20% jako niższa klasa średnia. Chcę tutaj ustosunkować się do popularnej teorii, która twierdzi, że ewentualna wygrana Kuomintangu może skutkować możliwością porozumienia się właśnie tej partii z Komunistyczną Partią Chin za plecami czy też ponad głowami Tajwańczyków, co według mnie jest raczej mało prawdopodobne, ponieważ próbował tego już poprzedni kuomintangowski prezydent Ma i skończyło się to ogromnymi protestami, młodzież zajęła parlament, były wielotygodniowe ogromne demonstracje, także wydaje mi się to o tyle mało realne, że no chyba rzeczywiście zrobią to jakoś nielegalnie z pogwałceniem konstytucji czy prawa, ale jeśli będzie to jakoś w miarę powiedzmy oficjalne i prawomocne zbliżenie z Chinami, to raczej jest duża szansa, że tego typu ruchy będą zatrzymane przez społeczeństwo. Ciekawostką jest także to, że w tym roku pierwszy raz debata kandydatów na prezydentów była tłumaczona także przez telewizję rządową Taiwan Plus na angielski, także cudzoziemcy mogli ją śledzić i dowiedzieć się na bieżąco, o czym mówili kandydaci. Badania opinii są następujące. Ponieważ od 2 stycznia panuje cisza wyborcza publikacji badań, więc najnowsze i też ostatnie są właśnie z 2 stycznia i według nich kandydat obecnej partii rządzącej DPP ma 35% poparcia, kuomintangowski Ho 28%, a ów alternatywny były mer Taipei Ko 24%, niezdecydowani to około 12% społeczeństwa. Dodajmy, że obecnie będzie brało udział w wyborach także ponad 1 000 000 nowych, pierwszorazowych wyborców. Kto te wybory wygra? Otóż według mnie wybory wygrają tak czy inaczej Tajwańczycy. Wygrają, ponieważ mają bardzo przejrzysty i sprawny system wyborczy. Chcę tutaj porównać sytuację na Tajwanie i w Chinach. Spójrzmy na to, jak to wygląda. Wiemy, jak wyglądają wybory władz w Chinach. A na Tajwanie mamy w tej chwili 2 byłych lekarzy, którzy zostali politykami, ludzi ze skromnych, przeciętnych rodzin. Mamy także byłego miliardera, który już obecnie nie bierze udziału, czyli Guo Taiming, czyli Terry Gou, właściciel Foxconn, który był przez pewien czas, był kandydatem na prezydenta, ale odpadł, który jest takim self-made billionaire. Także mamy ludzi, którzy naprawdę znikąd, własną pracą i własną pomysłowością zrobili karierę najpierw w swoich branżach, a teraz w polityce. Dla mnie jest to idealny przykład odmienności Tajwanu i Chin. I między innymi tego, dlaczego Tajwan stanowi tak ogromne zagrożenie dla systemu chińskiego. Uf Lai, przedstawiciel DPP, wyrósł z biedy. Tak samo jak wcześniej, poprzedni, pierwszy prezydent z ramienia DPP 20 lat temu Chen Shui-bian. On wyrósł z tak ogromnej biedy, że on nawet chyba nie miał na buty. W ogóle to był człowiek z głębokiej wsi i został prezydentem kraju. Ów policjant, przedstawiciel Kuomintangu, Hou, także jest przedstawicielem zwykłej, normalnej rodziny. Rodzina prezydent, obecnej prezydent Tsai, to także wyższa klasa średnia, która dobiła się własną pracą. Owa Xiao, która przybyła teraz z Waszyngtonu, z DPP, jeśli wygra wybory Lai i ona zostanie jego wiceprezydentem, to będzie ona drugą wiceprezydent w historii tego kraju. Mało tego, jest także osobą pochodzenia mieszanego, czyli z małżeństwa tajwańsko-amerykańskiego. Także chcę tutaj pokazać, jak zupełnie odmienny i otwarty na nowości jest system tajwański, gdzie praktycznie każdy może trafić na szczyty polityczne i na urząd prezydencki. I tak wygrana duetu partii DPP, czyli Lai plus jego wice Xiao, byłaby koszmarem dla Xi Jinpinga, ponieważ Lai jest bardziej proniepodległościowy niż obecna prezydent Tsai, a jego wice Xiao ma świetne układy w Waszyngtonie. Na zakończenie chciałbym podjąć polemikę z materiałem, który się ukazał w Radio Wnet kilka dni temu. Otóż profesor Michał Lubina miał wystąpienie dotyczące wyborów tajwańskich na Tajwanie i muszę powiedzieć, że jest fantastyczny. Idealnie rozłożone wszystkie akcenty i niuanse, naprawdę super, bajka, pierwsza klasa. Natomiast mam problem z jego zakończeniem tego wywiadu, kiedy twierdził, że chińskie władze wolą Trumpa od Bidena. Tutaj mam z tym znaczny problem i powiem dlaczego. Przede wszystkim nie bardzo wiem, dlaczego profesor Lubina stwierdził, że Trump sprzedałby własną matkę. Jeśli spojrzymy na fakty, to jak na razie pieniądze od ukraińskiej Borismy i od chińskiego funduszu hedgingowego brał Hunter Biden. W tle ów domniemany big guy, który brał 10%, możemy się jedynie domyślać, kto to był, czyli jest dokładnie na odwrót, niż mówił profesor Lubina. Pieniądze od Chińczyków brała rodzina Bidenów, a nie Trumpów. Twierdzi także Michał Lubina, iż Trump osłabił pozycję Stanów Zjednoczonych. Też się nie zgadzam. Owszem, mówi on, że Trump stawiał mniej na współpracę i mniej na grę zespołową, tak jak Biden, i że wyalienował Stany Zjednoczone od swoich sojuszników. Może to prawda, natomiast Trump ewidentnie startował na platformie Ameryka pierwsza. Chciał mniejszego zaangażowania w ONZ, stawiał na niezależność USA. I spójrzmy na fakty. Za Trumpa Stany Zjednoczone były eksporterem ropy. Za Bidena są zależne od Bliskiego Wschodu i on musi wypraszać u Saudów ropę po niższych cenach albo wyprzedawać własne zapasy. Za Trumpa wyniki gospodarcze Stanów Zjednoczonych były tak dobre, że nawet chora z nienawiści CNN musiała przyznać, że jest dobrze. Pod koniec swojego urzędu podpisał na Bliskim Wschodzie Abraham Accords w 2020 roku. Spotkał się także z Kimem. Za jego prezydentury Stany Zjednoczone były bardzo silnym krajem, a Rosja i Chiny znały swoje miejsce w szeregu. Joe Biden spędził ponad 3,5 dekady w Senacie i nie pamiętam, by występował wcześniej przed Trumpem przeciwko Chinom. Administracja Obamy, w której był wiceprezydentem, była skrajnie słaba wobec Chin. Przytoczę tutaj człowieka, którego bardzo sobie cenię, Eric Prince, były właściciel Blackwater. Rozmawiał z Chińczykami, z którymi prowadził interesy i powiedzieli, że nie marzyli o tym, żeby zabudować i zmilitaryzować owe wyspy na Morzu Południowochińskim, ale jak twierdzili, administracja Obamy, a więc także i Bidena, była tak słaba, że nie mogli sobie odpuścić. Było to powyżej ich oczekiwań, co spotkali. Mógłbym jeszcze mówić na ten temat dłużej, ale nie mam niestety czasu. Mówiłem wielokrotnie w zeszłym roku o poniżaniu administracji Obamy, a także więc Bidena i jego urzędników przez Xi Jinpinga. I należą tutaj na przykład Robert Gates, John Kerry, Wendy Sherman, sekretarz Blinken. To byli ludzie, którzy byli stale poniżani przez władze chińskie. Według mnie jest dokładnie na odwrót, niż mówi Michał. Władze chińskie zdecydowanie wolą Bidena, bo po prostu jest słaby, a Trump rzeczywiście promuje Amerykę i stawia ją na pierwszym miejscu. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie wszystkich z Tajpej. Ryszard Zalski, jeśli ktoś chce śledzić sprawy azjatyckie na bieżąco, to zapraszam na swojego Twittera r_zalski.